Słuchacie radia RMF 24. Stany Zjednoczone wstrzymują pomoc wojskową dla Ukrainy, a Europa dogłasza i ogłasza program dozbrajania. Dzieje się na arenie międzynarodowej i właśnie o tym, co się dzieje i co z tego wynika dla Polski i dla Ukrainy. Porozmawiamy teraz z generałem broni w stanie spoczynku Waldemarem Skrzypczakiem. Witam, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie generale, zacznijmy od pytania fundamentalnego. Kiedy Ukraina realnie odczuje te decyzje Donalda Trumpa?
Sądzę, że te zapasy broni i amunicji, które jeszcze Biden zdecydował o dostarczeniu do Ukrainy, starczy Ukraińcom do końca czerwca, może do końca lipca. Ale zapasy się kurczą i będą się kurczyły, a Putin, wiedząc o tym, że już więcej pomocy od Amerykanów nie będzie, zintensyfikuje swoje działania, co z kolei powoduje dużo większe zużycie broni i amunicji w Ukrainie, a zatem, tak jak powiedziałem, koniec czerwca, koniec lipca i to będzie koniec zdolności Ukrainy do prowadzenia wojny.
Znaczy koniec Ukrainy do prowadzenia wojny, czy też Europa, jak deklaruje, jest w stanie jakoś, przynajmniej częściowo, tę wyrwę zasypać?
Nie jest Europa w stanie, dlatego że Europa na razie jeździ od szczytu do szczytu, od spotkania do spotkania, z tego nic nie wynika. Szanowni Państwo, panie redaktorze, jeżeli miałby coś z tego wynikać, to już decyzją polityczną we wszystkich państwach Europy, państwach NATO, Unii Europejskiej byłyby decyzje o przejściu gospodarki czasu pokoju, przynajmniej w części, na gospodarkę czasu wojny. Czyli, że przemysły zbrojeniowe państw europejskich powinny przejść na stopę wojenną. Czy takie sygnały są? Nigdzie ich nie ma. Cały czas tylko odbywają się szczyty, dyskusje, deklaracje o tym, jakie te pieniądze będą na te zbrojenia, ale to nie wystarczy. Trzeba natychmiast podjąć działania, które jakby zrestrukturyzują przemysły zbrojeniowe, co pozwoli tym przemysłom w ciągu krótkiego czasu osiągnąć zdolności produkcyjne, których oczekują armie europejskie i Ukraina. Nie ma żadnego takiego ruchu, a deklaracje polityczne, panie redaktorze, szanowni państwo, piekło jest wysłane deklaracjami. To za mało.
No dobrze, ale pytanie, nawet gdyby, wiem, że to się nie stało, nie musi mnie pan generał o tym przekonywać, nawet gdyby teraz zamiast tych wielkich deklaracji, poklepywaniu po plecach Wołodymyra Zełenskiego podjęto taką decyzję, to przecież tej broni, ta broń i ta amunicja się nie pojawi do czerwca.
Panie redaktorze, więc trzeba dokonać przeglądu tego i identyfikacji tego, co w tej chwili Europa już może produkować, a może wiele. Przykładem jest Polska, na przykład możemy produkować rakiety Piorun i w państwach innych też można dużo produkować i amunicji i innych środków walki. To jest to, co zrobić teraz, a jednocześnie uruchomić programy perspektywiczne, które będą gotowe za 6 miesięcy, za rok, za 2 czy 3 lata. Ale to trzeba zrobić już. Więc ja uważam, że jest potencjał w Europie, który można już uruchomić i można uruchomić zdolności, które za 2-3 lata dadzą pełne zdolności do produkcji tego, czego oczekują armie europejskie, które nie mają czołgów, nie mają BWP i tak dalej, nie mają amunicji, a to by pozwoliło moim zdaniem w szybkim czasie również zapatrywać Ukrainę.
Dobrze, to jest pytanie o to, co się dzieje w Europie. Teraz pytanie, czy tak naprawdę nie jest tak, jak wygląda na to, że teraz mówi choćby Dmitrij Pieskow, że wkładem Trumpa w pokój będzie to, co on teraz powiedział. Czyli de facto powiedzenie, nie wspieram Ukrainy, wymuszam na niej kapitulację i ustąpienie Wołodymyra Zełenskiego. Można powiedzieć, że Władimir Putin rękami Donalda Trumpa osiąga w tej chwili cele tej wojny, które sam sobie postawił.
Zdecydowanie tak. I jeżeli Putin osiągnie zwycięstwo, będzie zawdzięczał to zwycięstwo nie swojej armii, a Trumpowi. Bo armia rosyjska sobie nie radzi z armią ukraińską na froncie. Ukraińcy świetnie się biją, nie dali się pokonać przez 3 lata, mimo przewagi, druzgocącej przewagi armii rosyjskiej. W związku z tym ucieka Putin do innego rozwiązania, prosi o pomoc Trumpa. Trump udzieli pomocy, co pozwoli mu pokonać armię ukraińską i nie w boju na polu walki, tylko zmusi Ukrainę do ustąpienia czy do kapitulacji. I będzie to wielki sukces Trumpa, który powie, że on jest twórcą pokoju, bo ono to gra. A jedyną przeszkodą do tego, do czego dąży Putin, do czego dąży Trump, jest Zełenski, którego chcą za wszelką cenę usunąć.
No dobrze, ale jeżeli można usunąć Zełenskiego, panie generale, to dlaczego nie można usunąć państw bałtyckich? To znaczy, Putin również państwa bałtyckie uważa za część swojego imperium, a sygnały może przypadkowe, a może nie. Płynące z Europy są takie, że nawet Europa, zapraszając państwa na rozmowy o pokoju i przeciwdziałaniu Rosji, nie zaprasza państw bałtyckich.
Poważny błąd. Cały czas do tej pory w naszej narracji i Unii Europejskiej i NATO było wspieranie państw bałtyckich i moim zdaniem popełniono w Londynie błąd. ale ja wiem na pewno, że Skandynawia i państwa nordyckie, i mam nadzieję, że Polska, nie odstąpią od wsparcia państw bałtyckich. Nie możemy tego opuścić i niezależnie od tego, co niektórzy politycy europejscy myślą, nam nie wolno odstąpić od wsparcia państw bałtyckich. One od nas tego oczekują, a ja uważam, że one są też i częścią naszej gwarancji bezpieczeństwa. Nie wolno nam tego zrobić.
Dobrze, pytanie teraz, mówił pan o tym, co powinna zrobić Europa. Co powinna zrobić Polska? No bo to jest takie pytanie, które pewnie przed wieloma z naszych słuchaczy teraz stoi. To znaczy co, powinniśmy przywrócić pobór powszechny, powinniśmy przestawić polską gospodarkę na tryb wojenny, powinniśmy, no teraz to jest niemożliwe, ale może za jakiś czas ściągać ukraińskich oficerów, żeby szkolili, no bo oni są, można powiedzieć, w ogniu walki, więc oni najlepiej znają w tej chwili armię rosyjską, żeby szkolili naszych oficerów?
Sprawa pierwsza, przestawienie przemysłu zbrojeniowego na wojenny. Tak, trzeba natychmiast dokonać pełnego przeglądu zdolności produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego państwowego i prywatnego i połączyć te wysiłki. Te pieniądze, które idą i szły będą z Europy, mają być dedykowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale połączonego wysiłku państwowego i prywatnego. Bo jak widać po państwowym, to do tej pory to była krew w piach. Przykładem jest program Borsuk. Uważam, że mamy pełne zdolności do tego, żeby wiele w polskim przemyśle i państwowym, i prywatnym zrobić, tylko trzeba te wysiłki połączyć. Dość dyskusji, zlotów politycznych, imprez na Stadionie Narodowym, trzeba podjąć natychmiast działania do tego, żeby zwielokrotnić produkcję polskiego przemysłu, ale połączonego przemysłu. Mamy ogromne zdolności, nie wiedzieć dlaczego politycy nie chcą tych zdolności identyfikować i nie chcą połączyć wysiłków, marnują czas i pieniądze.
To jest
uważam, że
element.
To nie czas na ludzi słabych, nieudanych, polityków nieprzygotowanych. To jest czas na ludzi silnych, mocnych i zdecydowanych, którzy potrafią z tego przemysłu zrobić oręż polskiego państwa. Jeżeli tego nie zrobimy w najbliższym czasie, to dalej będziemy jeździli na szczyty w Europie, z których nic nie wynika. A pieniądze pójdą tak jak zwykle krew w piach.
Dobrze, to jest pierwszy element.
Szkolenie naszych żołnierzy. Przepraszam?
Tak, to jest pierwszy element. Szkolenie naszych żołnierzy teraz, panie generale.
Uważam, że tak, że Ukraińcy mają doskonałe doświadczenie w konfrontacji z armią rosyjską i oni wiedzą, jak się bić z Rosjanami. Uważam, że nasze wojska, i ja już wiem, że jestem obrazoburczy, mówiąc o tym, że u nas nie korzysta się z doświadczeń armii ukraińskiej, bo się nie korzysta. U nas jest dużo mówi się, dużo jest propagandy sukcesów w tym wszystkim i tak dalej, ale to nie przekłada się na szkolenie wojska. Trzeba zaprosić kompanię żołnierzy z Ukrainy i wysłać nasze wojsko razem z nimi na poligon. Oni pokażą tym naszym żołnierzom na poligonie, a nie w gabinetach i salonach i na pokazach, prezentacjach i tych innych imprezach w Warszawie, jak należy przygotować się do wojny z Rosjanami, jak z nimi trzeba walczyć w okopach, na placach, w lasach i tak dalej. To musi być praktyka z pola walki, a nie z salonów. W związku z tym trzeba przenieść wysiłek z opowiadania o tym, jacy to my jesteśmy doświadczeni dzięki Ukrainie, a ten wysiłek przenieść na poligony, gdzie ukraińscy instruktorzy mają uczyć naszych żołnierzy walki na poligonach.
No i trzecie pytanie o ten pobór powszechny. Czy to jest ten moment, czy to jest politycznie, a może też i militarnie bez sensu?
Trzeba być gotowym do tego, żeby taki pobór uruchomić. Nie ma takiego jeszcze zagrożenia ze strony Rosji. My potrzebujemy powiedzmy rok czasu, półtora roku czasu od poboru na to, żeby ci poborowie osiągnęli zdolność do działania pol walki. Oczywiście my nie możemy poboru uruchamiać przed dzień wojny, bo to będzie, ci ludzie staną się mięsem armatnim. A zatem wydaje mi się, że jest czas na to, żeby stworzyć natychmiast system przygotowania zasobów rezerw osobowych w oparciu o uczniów szkół średnich i uczelni wyższych, aby zacząć gromadzić poprzez cykl przygotowań, nawet czteroletnich, ludzi, którzy będą w perspektywie żołnierzami Wojska Polskiego, ale to musi wynikać z ustawy, która ich zobowiąże do tego, że oni będą się uczyli na szkołach średnich czy na uczelniach, tak krótko mówiąc kolokwialnie, wojska.
Dobrze, jeszcze pytanie o sprzęt i okupowanie tego sprzętu. Wspomniał pan o tym, że powinniśmy, panie generale, przekierować te pieniądze na polski przemysł militarny, ale pytanie, czy w ogóle warto kupować, może to jest brutalne pytanie, ale czy nam się opłaca kupowanie w tej chwili sprzętu ze Stanów Zjednoczonych, skoro Stany Zjednoczone mogą na przykład w pewnym momencie powiedzieć, że tak bardzo chcą pokoju, no że na przykład za cenę, że albo oddamy, przepraszam za taki przykład, Suwalszczyznę, albo oni nam nie dadzą amunicji do broni, którą od nich kupiliśmy.
Zgoda. Dlatego też apeluję ten szczyt na to, żeby się Amerykanie określili, czy są dalej z nami, czy nie. Bo jeżeli w konsekwencji tego spotkania będziemy wiedzieli, czy możemy nadal liczyć na amerykański rynek, jeżeli chodzi o zakupy dla polskiej armii, czy nie możemy liczyć. Jeżeli nie możemy liczyć, to trzeba natychmiast wszystkie zakupy Amerykanów wstrzymać, choć znając amerykańskich biznesmenów i Trumpa, to te dziesiątki miliardów, które my planujemy wydać w Stanach Zjednoczonych, raczej skłoni ich ku temu, żeby jednak nie odstępować od wsparcia Polski, pomocy Polsce. Tylko jak to będzie wyglądało w strukturze NATO, nie wiem. To trudno przewidzieć, a natomiast musimy mieć wiedzę pełną po szczycie interwencyjnym NATO.
Bardzo dziękuję. Generał Waldemar Skrzypczak, generał broni w stanie spoczynku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.